wniosku, bo zanim przyszedłem tu na nabożeństwo, to byłem w liceum 16, gdzie miałem takie ciekawe spotkanie z dwiema klasami. Byłem zaproszony oficjalnie jako pastor, by przedstawić, no, jak my wierzymy i odpowiedzieć na pytania młodzieży. Było bardzo ciekawe spotkanie z tymi młodymi ludźmi. Bardzo ciekawe. Myślę, że dla obu stron. I też... No i jedną rzecz zauważyłem i to im powiedziałem. Słuchajcie, dlaczego wy jako katolicy nie czytacie Pisma Świętego? Pytam, kto z was czyta w miarę regularnie Pismo Święte? Nikt. Ani w jednej klasie, ani w drugiej. Zachęcałem ich. Słuchajcie, no, jeden z waszych wielkich ludzi powiedział, kto nie zna Pisma Świętego, ten nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Więc czytajcie Pismo Święte. No myślę, że przynajmniej niektórzy sobie wezmą to do serca i będą częściej zaglądać do tej objawionej prawdy w formie drukowanej. Wierzę, że wy czytacie. Wierzę, że wszyscy my czytamy Pismo Święte i nabywamy przez to siły duchowej, a także mądrości. Poznania Boga, poznania samych siebie i poznania woli Bożej. Gdy u nas w domu o godzinie pół do siódmej, siódma słyszę kazanie głośno na cały dom, kazanie amerykańskiego znanego kaznodziei, którego słucha także prezydent Obama, i DJ-ka, już wiem, że Dawid się obudził i że słucha Słowa Bożego. To już jest tak codziennie, chyba że zaśpi. No i dzisiaj króciutko Dawid podzieli się jedną czy paroma myślami, no, które mu ostatnio może szczególnie utkwiły w sercu. Proszę bardzo.
Chwała Bogu. No właśnie, to jest dla mnie ważne, żeby karmić się Słowem Bożym, ponieważ to jest życie, prawda? Czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Słowo Boże jest właśnie wolą Bożą dla twojego życia. Jeżeli nie znasz woli Bożej, nie znasz Słowa Bożego, to tak naprawdę nie wiesz, po co tu na tym świecie się znalazłeś. Amen. Kochani, tutaj chciałem przeczytać właśnie werset z Ewangelii Mateusza, 8 rozdział. Werset, który, fragmenty, które właśnie ostatnio dotknęły moje serce, które cały czas tak naprawdę dotykają moje serce, dlatego że tutaj Bóg bardzo mnie wspiera w ostatnim czasie i w tym 2015 roku pozwolił mi siebie odnaleźć bardziej. Weronika, cześć. Tutaj chodzi mi o to, że tutaj Pan Bóg zawsze dała mi swoją siłę i chciałem przeczytać właśnie werset tutaj 23, rozdział 8, werset 23 do 26. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego, za Jezusem. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale przykrywały łódź. On zaś spał. Jezus spał. I podszedłszy do niego, wzbudzili go słowami: Panie, Panie, ratuj, my zginiemy. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Czasami w życiu mamy takie momenty, że jesteśmy w łodzi, prawda? Łódź to jest nasze życie i mamy takie momenty, kiedy fale przykrywają nas, kiedy po prostu wydaje się nam, że nic już w życiu nam nie pomoże, że jesteśmy w beznadziei, nie mamy siły, te fale tak przykrywają tą łódź, że myślimy sobie, że to, przez co przeszliśmy wszystko, to, gdzie byliśmy, po prostu straciło jakikolwiek sens, że nie ma dla nas ratunku, że Bóg nie jest w stanie nas wyratować i to właśnie my sobie zadajemy takie pytanie. prawda? Zamiast patrzeć na Boga, to patrzymy na te wiatry, patrzysz na te okoliczności, które w życiu cię przytłaczają, patrzysz na ten smutek, który cię zżera od środka, smucisz się, bo coś straciłeś, myślisz, że to, co miałeś najlepsze w życiu, to już po prostu jest za tobą, a tutaj widzimy, jak Jezus zachowa się w czasie sztormu. Jak można spać w łodzi, w której sztorm jest i łódź się chwieje i fale się przerywają. Jezus zachęca nas tutaj, abyśmy, kiedy jest sztorm w naszym życiu, kiedy przechodzimy przez jakieś trudne momenty, żebyśmy po prostu odpoczywali w Jego obecności. Ponieważ jeżeli jest sztorm w twoim życiu, to nadejdzie i spokój w twoim życiu. Jeżeli jest problem w twoim życiu, jeżeli Bóg pozwolił na to, żeby coś w życiu ci się stało, to On też wyprowadzi cię z tego problemu. Jeżeli jest jakaś sytuacja, w której jesteś i nie wiesz, jak sobie z nią poradzić, to jest Jezus Chrystus, który cię z niej wyciągnie. Bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Dlatego zaufaj Panu Bogu i uwierz Mu. I pamiętaj, jeżeli jesteś w jakimś tutaj momencie, gdzie nie wiesz, co z sobą zrobić, w rodzinie ci się nie układa, ktoś cię zostawił, nie wiesz, co z sobą zrobić, po prostu spędzaj czas w obecności Bożej. A Bóg wypełni twoje serce pokojem. Amen. Bóg nas do tego zachęca. Jest napisane, żebyśmy za najwyższą radość traktowali to, że przechodzimy przez najtrudniejsze momenty w naszym życiu. Dlatego tak bardzo lubię tą piosenkę Pan jest pasterzem moim i że kiedy przechodzę przez doliny ciemności, to On jest ze mną. Nie muszę się bać. Że nie muszę być jak inni ludzie, którzy są tam gdzieś w świecie, mają tyle problemów. Niektórzy odebrali sobie życie, moi znajomi, bo nie znali tej drogi, prawda? Nie widzieli, jak poradzić sobie z problemami codziennego życia. Ale ja wiem, że Bóg jest moim światłem. Ja wiem, że jest ktoś, kto rozwiąże mój problem. Ja wiem, że nadzieja nigdy nie zawodzi, a moją nadzieją jest Jezus Chrystus. Dlatego mogę powiedzieć odważnie to, co jest napisane w psalmie 27. Przejdźmy tam na moment wszyscy. Psalm 27 od pierwszego. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż mam się bać? Kogóż bać się będę? Pan jest ochroną życia mego. W angielskim jest napisane, że Pan jest siłą życia mego. Kogóż mam się lękać, gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje. Oni są wrogami moimi i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał Panu. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, aby oglądać piękno Pana i odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę, teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi moimi, którzy mnie otaczają. Twoi nieprzyjaciele to może być twoje okoliczności, ludzie, którzy cię zranili, te wiatry, prawda, które nie pozwolą ci iść do przodu, a Jezus mówi, ufaj mi, zabiegaj o to, aby spędzać czas ze mną, a ja dam ci pokój. A ja będę siłą twojego życia, kiedy będzie brakło ci sił, ja będę twoją siłą. Kiedy stracisz pokój, kiedy będziesz w depresji, nie będziesz wiedział, co z sobą zrobić. Ja dam ci pokój, który przekracza ludzkie poznanie. Tak mówi Pismo Święte. I to ten pokój będzie strzegł twojej duszy, twojego serca, twoich myśli. Niech Bóg będzie siłą życia twojego. Bez względu na to, przez co przechodzisz, Bóg cię z tego wyciągnie. Dlaczego czasami, kiedy uwielbiamy Pana Boga, stoimy jak takie beczki, bez w ogóle, nie wyobrażam sobie, żeby nie podnosić rąk, kiedy uwielbiam Pana Boga, bo wiem, co Bóg zrobił w moim życiu. Nie wyobrażam sobie stać i po prostu śpiewać, ale nie wznosić moich rąk, bo kiedy wznosisz swoje ręce i uwielbiasz Pana Boga, to jest właśnie demonstracja chwały Bożej. Wtedy Bóg zstępuje i On ci daje to, czego ty potrzebujesz. Kiedy ty dajesz mu to, czego on potrzebuje, a on oczekuje od ciebie chwały, to on ci da tego, co ty właśnie teraz potrzebujesz w swojej sytuacji. Amen. Pan Bóg jest dobry i naprawdę chce mieć z nami relacje, ale to my go czasami nie rozumiemy i każdy ma rzeczy, za które może być wdzięczny w swoim życiu. Na pewno masz chociaż jeden powód, dla którego możesz być wdzięczny w swoim życiu. Chociażby to, że możesz chodzić, że możesz mówić, że tu jesteś, że żyjesz, że twoja rodzina ma się dobrze, że masz przyjaciół, bo są ludzie, którzy mają gorzej. Jeżeli nie będziesz dziękował za to, co masz, to kiedyś możesz to właśnie stracić. A to boli. Ale Bóg ze wszystkiego nas wyprowadza. Kochani, zachęcam was, żebyśmy spędzali czas w Bożej obecności, żebyśmy brali tą siłę najwyższą, bo jeżeli Bóg daje nam siłę, to nic nas nie powstrzyma. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który w świecie jest. Bóg zniszczył śmierć. Bóg zniszczył wszelką moc nieprzyjaciela. Dlatego ufam Mu, bo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Amen. Nie ma większej siły niż ta, która jest w Jezusie Chrystusie. Amen. No i tyle chyba. Bądźcie błogosławieni.
Tak jest, wszystko mogę w tym, który mnie posila, Jezusie Chrystusie. Już kiedyś mówiłem, że znam ten werset nawet po portugalsku. Mogę nawet zacytować, bo u nas jest takie naczynie, które przywiozłem z Brazylii i na nim właśnie jest napisane i zawsze można sobie przypomnieć ten werset. Tudo posso naquele que me fortalece. Piękne, nie? To portugalskie jest piękne, szczególnie w wersji brazylijskiej. Ale chodzi o samą treść. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Pierwszy list Jana, 3 rozdział i 1 werset. Przeczytam. I teraz tak, zapytam. Zanim przeczytam, to zapytam. Czy zdajemy sobie sprawę z faktu, że tak naprawdę, albo jeszcze inaczej zapytam, co odczuwamy mocniej? Co odczuwamy mocniej? Czy to, że mamy Ojca naszego ziemskiego, czy raczej my jako chrześcijanie już zrośliśmy się z tą myślą, że mamy Ojca w niebie, że naszym Ojcem tak naprawdę jest ten, który jest w niebie? Jak to tam wygląda praktycznie w naszym życiu? Kiedy słyszę słowo ojciec, to widzisz swojego ziemskiego ojca? Czy może już tak taką masz relację z Panem Bogiem, że na dźwięk słowa ojciec wyobrażasz sobie raczej tego ojca w niebie? Jeżeli jeszcze nie doświadczasz tego drugiego, no to jeszcze co nieco jest do zrobienia w twojej duchowości, w twojej relacji z Bogiem. 3 rozdział 1 listu Jana i 1 wiersz. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani kim i teraz? Dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi. No i potwierdzenie, żeby nie było wątpliwości, i nimi jesteśmy. Nie, że to jest taka piękna fraza, która pasuje do Biblii, do duchowości. Nie, i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna. O, Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Wróćmy do naszego tekstu. Zostaliśmy nazwani dziećmi, czyli ktoś nazwał nas dzieckiem Bożym. Ty jesteś dzieckiem Bożym. Ktoś nas nazwał. No dobrze, nazwał, piękna nazwa, wspaniale się kojarzy, ale jaka jest realność? A realność jest taka, że, jak mówi Jan, nimi jesteśmy. Dziećmi Bożymi jesteśmy. Czy wiesz więc, czy uświadamiasz sobie, czy tak naprawdę jesteś o tym przekonany, czy przeżywasz to, ten fakt, że jesteś Bożym dzieckiem, albo jeżeli to do ciebie nie trafia, to że twój ojciec, ten taki realny, mocny, prawdziwy, ma mieszkanie w niebie, jest w niebie, a ty jesteś jego dzieckiem. W Ewangelii Jana znajdziemy podobne odniesienie do tego faktu. Pierwszy rozdział, dla tych, którzy wiedzą już, co chcę powiedzieć i przeczytać. 12, 13 wiersz. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ale ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tym, którzy go przyjęli. Przyjąłeś? 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 Jeżeli przyjąłeś, no to masz prawo nazywać się dzieckiem Bożym i masz prawo być dzieckiem Bożym. Jeśli tak, no to mamy Ojca w niebie i jesteśmy dziećmi Pana Boga. To zmienia wiele rzeczy. To zmienia nasze nastawienie do życia, do otoczenia, to zmienia w ogóle nasze myślenie, gdy rano wstajemy i tak dalej, i tak dalej. Poczęci i zrodzeni z Boga. I teraz chcę skupić naszą uwagę na cechach prawdziwego dziecka Bożego. To, co przeczytamy. Cechy prawdziwego dziecka Bożego. Po pierwsze, jak przeczytaliśmy już, jeszcze raz do tego wrócę. Pierwszy list Jana. Otwórzmy razem ze mną. Czytaliśmy tutaj w tym wierszu wcześniej ci, którzy uwierzyli, ale chcę jeszcze wrócić, inny werset przeczytać, 5 rozdział. Każdy, kto wierzy, pierwszy wiersz, każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Więc dziecko Boże to jest ten, który wierzy, że Jezus jest Chrystusem, czyli pomazańcem. Czyli Mesjaszem. Takie debaty czasami słyszymy. No dobrze, a jak to jest z tym wyznaniem albo z tą religią, która też wierzy, ta ma swoje wierze Jezusa Chrystusa, ale ta religia, w której wierzę, też występuje Jezus Chrystus, nie jest Mesjaszem. Tej religii, już nie chcę nazywać po imieniu, w tej religii, czy w tamtej, są takie dwie religie, gdzie Jezus występuje, oni nie wierzą, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. Odrzucają Go jako Mesjasza, jako Chrystusa. A Słowo Boże mówi wyraźnie, ten jest dzieckiem Bożym, czyli ten jest przez Boga przyjęty, który przyjął Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Tak i amen. Nie widzę wyjątków. Dalej, pierwszy list Jana, dzisiaj skupimy się na tym właśnie liście pierwszym Jana, 2 rozdział i 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. To znaczy, jaka jest cecha narodzonego z Boga człowieka, czyli jego dziecka? Jest to człowiek, który czyni sprawiedliwość. Więc na pewno nie będzie to człowiek, który nam podpadł, bo postępuje źle. Postępuje niezgodnie z prawem Bożym, postępuje niezgodnie z prawem ludzkim. Czyni nieprawość. Więc choćby on Codziennie do kościoła chodził, choćby modlił się najgłośniej ze wszystkich, to brak po prostu dobrych uczynków w jego życiu jest dowodem na to, że nie narodził się z Boga. I już koniec. Drugi rozdział i trzeci wiersz. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Dziecko Boże to jest ten, który zachowuje jego przykazania. A jego przykazania znamy. Kto nie zna przykazań Bożych? Nie ma takich. Wszyscy wiedzą, znają jego przykazania. I ci, którzy zachowują te przykazania, dla których te przykazania są cenne, którzy są gotowi nawet samego siebie złamać albo uczynić coś wbrew sobie, stracić nawet, są gotowi stracić coś, aby tylko nie przekroczyć Bożego przykazania. To jest znak tego, dowód na to, że ten człowiek jest zrodzony z Boga, że to jest prawdziwe jego Boże dziecko. Trzeci rozdział. Cały czas jesteśmy w pierwszej księdze, w pierwszym liście Jana. Trzeci rozdział i dziewiąty wiersz. Kto z Boga się narodził, i teraz zobaczmy, co będzie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. O, to jest bardzo ważna cecha, znak rozpoznawczy. Kto z Boga się narodził, grzechu popełniać nie będzie. Jeżeli tak się rzecz ma, to ty i ja zapytamy się tak. To ja w takim razie nie jestem dzieckiem Bożym. O szok, ja nie jestem dzieckiem Bożym, bo tydzień temu zgrzeszyłem, wczoraj coś źle zrobiłem, dzisiaj powinęła mi się noga. Jejka, skoro mi się zdarzają grzechy, to ja nie jestem dzieckiem Bożym. Tak by ktoś mógł pomyśleć. Ale tak pomyśli tylko ktoś, kto nie zna Słowa Bożego. Bo w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wierszu przeczytamy tak. Jeśli mówimy, że nie grzeszymy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa. A w dziewiątym wierszu, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. O, wystarczy cofnąć się o parę wersetów i już mamy całość obrazu. Więc o co tu chodzi? Chodzi o to, że człowiek, który narodził się z Boga, nienawidzi w gruncie rzeczy grzechu. Nawet jeżeli zrobi ten grzech, to jest mu z tym tak źle, to tak dręczy swoją duszę, że to się stało. Nie może znaleźć dla siebie miejsca. Utracił kontakt z Bogiem. Dzień jakiś jest ciągle szary. On wie, że coś złego się stało. Nie ma relacji z Bogiem i szybko będzie chciał to naprawić. Innymi słowy, mówiąc prosto z mostu, człowiek wierzący nie popełnia grzechu, czyli nie chce popełniać grzechu. Nienawidzi grzechu, jeśli go popełni już, to bardzo jest mu z tym źle i never more, nigdy więcej nie chce do tego wracać. To jest właśnie prawdziwe dziecko Boże. Popełniłeś grzech, ale pokutowałeś, nie chcesz do tego wracać, nienawidzisz tego złego, jesteś Bożym dzieckiem. Trzeci rozdział i trzynasty wiersz. Nie dziwcie się, bracia i siostry, jeżeli was świat nienawidzi. No, tak to jest, że świat w jakiś sobie znany sposób rozpoznaje świat, który jest bez Boga. Rozpoznaje tych, którzy są z Bogiem. Świat rozpoznaje. W jaki sposób rozpoznaje? Nie w taki, że aureola jest nad głową. Dziecko Boże, może tam jest jakaś aureola, nie wiem, ja jej nie widziałem. Świat duchowy widzi te aureole. Ale świat nie w ten sposób rozpoznaje dziecko Boże. W jaki sposób? No, po prostu dziecko Boże nie będzie chodziło drogami tego świata. Ludzi nie będzie chodziło drogami ludzi tego świata. Oni piją, opowiadają o tłuste kawały, ty nie masz w tym przyjemności. Oni chcą zrobić przekręt, bo zarobią na tym dużo pieniędzy, a ty się boisz to zrobić, bo wiesz, że podpadniesz u Pana Boga. To Pan Bóg wszystko widzi. Oni wieszają gazetkę z odpowiednim obrazkiem nad łóżkiem albo w miejscu pracy, a ty tego nie robisz. I oni się dziwią temu, albo raczej są źli. Z początku się dziwią, później są źli, że ty jesteś inny. Inny albo lepszy. W początku myślą, że jesteś inny, a później już wiedzą, że jesteś lepszy od nich. I to się może przerodzić w nienawiść. I więc nie dziwcie się, że was nienawidzą. No bo nie jesteśmy gotowi chodzić w ciemności, tak jak oni w ciemności chodzą. Przypomina mi się taki obrazek, taki przykład. Moja małżonka czasami jeździ z samochodem do takiego majstra samochodowego. No i to już znamy się od wielu lat. Ale kiedy pierwszy raz małżonka tam zajechała, no to tam wisiało, nad każdym stanowiskiem wisiał odpowiedniej wielkości obrazek. Piękna kobieta, oczywiście rozebrana. No i małżonka, jak to moja małżonka jest odważna, mówi co myśli. No i powiedziała do szefa, panie szefie, co to tutaj takie... No i kiedy już drugi raz przyjechała za jakiś czas z nową tam rzeczą, no to już tych obrazków nie było. Ale kleli jak szewce, tam jeden przez drugiego. Kleli jak szewce. No i też małżonka zwróciła im uwagę, no panie Krzysztofie, co pan tak, no i tak dalej. Teraz, gdy zajeżdżamy, no to obrazków nie ma. Panowie, jak członkowie kościoła, cały wersal w tej pracowni samochodowej. Czyli warto być sobą, czyli w tym przypadku dzieckiem Bożym, warto zwrócić uwagę. Czasami będą nienawidzieć, ale jak mówi inne miejsce Słowa Bożego, oni was będą słuchać. Czasami będą nienawidzić, ale czasami też posłuchają i dopasują się do tego dobra, które prezentujesz. Akurat w tym przypadku tak się to stało. Ale jeśli świat cię będzie nienawidził, bo będziesz postępował dobrze, no to nie dziw się, nie bądź zdziwiony, nie żałuj tego, że ciebie nie biorą do swojego towarzystwa. Nie musi ci być przykro, że straciłeś przyjaciół, albo że nie masz przyjaciół, albo że masz ich mało przyjaciół. W kościele jest pełno ludzi, z którymi się można przyjaźnić. Trzeci rozdział, 14 wiersz. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Rzecz pozytywna i negatywna. Którą chcemy usłyszeć pierwszą? Pierwszą oczywiście tą dobrą. Dobra jest właśnie ta, że jeżeli jesteśmy zrodzeni z Boga, to miłujemy i jesteśmy w życiu. To znaczy czeka na nas życie, przebywamy w życiu, jesteśmy w świetle. No super, pozytywna wiadomość. Ale też jest i tutaj negatywna rzecz z tym związana. Jeżeli nie miłujemy, to jesteśmy w śmierci. Co z tego, że tutaj ktoś siedzi, jest w kościele, słyszy Słowo Boże, podnosi ręce. Co z tego, kiedy to może być no, żywy trup? Ten ktoś, bo nie miłuje. On nie miłuje. Warunkiem posiadania prawdziwej relacji z Bogiem, albo warunkiem błogosławieństwa, albo warunkiem, no, dzięki któremu Pan Bóg z człowiekiem chce rozmawiać, chce się do niego przybliżyć, jest według tego Słowa Bożego okazywanie miłości. Jest posiadanie realnej miłości do bliźniego, swego. Gdzie można taką miłość okazywać? No wszędzie, ale do brata najbardziej w kościele. Jeżeli w Kościele ktoś potrafi zdobyć się na nietolerancję, na zazdrość, na jakąś obmowę jakąś, na jakąś taką szorstkie postępowanie, no to ten brak miłości wskazuje na to, że ten człowiek w danym momencie przynajmniej jest w ciemności. Niech pokutuje, niech z tego ucieka stanu, a jeżeli ty jako człowiek Boży, który potrafisz miłować i widzisz innego, który nie miłuje, to co ma zrobić? No, przynajmniej pomodlić się o tego, którego na gorącym uczynku przyłapałeś, że nie miłuje. Trudny warunek, ale jak to kiedyś mówili Rzymianie, sine qua non. Warunek nieodzowny, żeby pozostać w relacji z Bogiem i mieć znak na sobie, znak Bożego Dziecka. No i może na koniec, 5 rozdział i 4 wiersz, to co może najlepsze zostawiłem na koniec, bo wszystko, co narodziło się z Boga, a przedtem mówiliśmy, pamiętacie, mówiliśmy o tym, że ty i ja narodziliśmy się z Boga. I dlatego Bożymi dziećmi jesteśmy. I teraz, co z tego wynika? Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. No więc witam w gronie zwycięzców. Gratuluję, że jesteś w gronie zwycięzców. Oczywiście to nie dzieje się automatycznie. Nie ma tak, że idziemy drogą i przeszkody same się usuwają nam z drogi, bo jesteśmy zwycięzcami, dziećmi Bożymi i przeszkody same znikają z drogi. Nie, one nie znikają. Może nawet piętrzą się, mnożą się, ale wiara nasza pozwala nam zachować ten status zwycięzcy. Wiara nasza. Więc bądźmy tymi zwycięzcami, dokonujmy czynów heroicznych dzięki naszej wierze i zaufaniu do Pana Boga. I to właśnie zwyciężanie jest mocnym znakiem faktu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeżeli ktoś jest taki, nie wiem, marudny, jakiś, no nie umie sobie poradzić, taki narzekający, takich chrześcijan spotykamy, narzekający, jakiś czarnowic, no człowiek, który tak trudno mu jakoś skrzydła rozwinąć, nachętnie gdzieś tam się schował w kącie, no to nie są symptomy zwycięzcy. To są symptomy człowieka przegranego, człowieka, który przegrywa. Nie bądź takim. Nie możemy takimi być. Nawet jeżeli leżysz na ziemi i nad tobą 4 tony ciężkiego cementu, betonu, powstań, a na pewno te 4 tony cementu będziesz w stanie odrzucić przez swoją wiarę i powstać i iść do przodu. Dzisiaj rano, jak wstałem, straszna migrena. Myślałem, że umrę z tej migreny. Straszna migrena z powodu pogody. Jestem pogodofobem, czy jak to się tam nazywa. I kiedy ma się taką migrenę pogodową, to chce się bardzo położyć i spać. Oczy się same zamykają. Ciśnienie krwi spada. Chcę się tylko położyć i spać. Ale ja wiem, że kiedy położyłbym się i zasnął i stałbym za 15 minut czy za pół godziny, stałbym z jeszcze większym bólem. Więc co zrobiłem? Zacząłem robić wbrew sobie, wbrew swoim pragnieniom cielesnym, swojego ciała. Zacząłem robić jakieś rzeczy, które były pożyteczne dla domu. Przygotowałem kominek do rozpalenia. Przyniosłem drzewa z zewnątrz. Coś tam z koszem zrobiłem porządek. Różne inne rzeczy. I w miarę jak tak chodziłem i na dwór, i wszystkie inne czynności robiłem wbrew sobie. jakby tak wiarą, jakby widząc ten cel, którym, bo tym celem było, żeby ten ból głowy minął, żeby ta migrena była mniejsza, żeby w ogóle przeszła, to gdy to robiłem, to coraz mniej mnie głowa bolała, coraz mniej. No i gdy już później szedłem na to spotkanie z młodzieżą, godzinę drogi gdzieś mniej więcej, super, jak się cieszyłem, że świeże powietrze, zimne, no to już teraz stoję przed wami jako człowiek, który nie ma migreny. Ale dlaczego to mówię? Że zwycięzca to ten, który działa jakby wbrew sobie. Nie dość, że wbrew okolicznościom, to też wbrew sobie, wbrew samemu sobie. Chciałoby chciało to, chciałoby wygodę, chciałoby gdzieś tam się schować, chciałoby no, jakieś rzeczy niezgodne z wiarą, ale nie. Właśnie wtedy trzeba powstać, powiedzieć słowa wiary, słowa zwycięstwa, popatrzeć na Boga, skąd mi pomoc przychodzi, odrzucić te ciążące betony, powstać i okazuje się, że naraz słońce świeci, ja jestem silny, idę prostą drogą, nie ma przeszkód, no te ciemności i wrogowie zniknęli, jestem rzeczywiście zwycięzcą. Przypomnę. Cechy dziecka Bożego. Po pierwsze, jest to ten, który wierzy, że Jezus jest Chrystusem. Sama wiara Boga Ojca to za mało. Sama wiara w to, że Jezus, no wielki, ale niekoniecznie Bóg, niekoniecznie Mesjasz, nie wystarczy. Że Jezus jest Chrystusem, czyli że jest Mesjaszem. Po drugie, człowiek, który czyni sprawiedliwość. Jest człowiekiem sprawiedliwym, wypełnia dobre uczynki, stara się, chodzi Bożymi drogami. No i trzecie, podobne do drugiego, zachowuje Boże przekazania. Je zna i zachowuje. Po czwarte, ktoś, kto nie popełnia grzechu albo ma wstręt do grzechu, nawet jeżeli popełni, to jest mu tak z tym źle, że czym prędzej chce tę sprawę załatwić, wypłakać się przed Bogiem, obiecać, że nevermore, że nigdy więcej i iść do przodu. Człowiek, który może być w nienawiści u świata, no bo wiadomo, że jak ktoś nie chce czynić źle z innymi, to może być nielubiany. Może być w nienawiści u świata i nie może się z tego powodu dziwić. Po szóste, jest to ktoś, kto będzie kochał swoich braci, czyli braci i siostry oczywiście, który będzie w swoim kościele i nie obrazi się na śmierć, na kogoś tam, ale będzie umiał przebaczyć, wyciągnąć pierwszy rękę i będzie uważał zawsze kościół za swój drugi dom, a braci i siostry za swoich po prostu najbliższych krewnych. No i na koniec to, co mówiłem przed chwileczką, ktoś, kto zwycięża świat. To umie dźwignąć się wbrew sobie, wbrew okolicznościom, potrafi na mocy wiary powstać i rzeczywiście zobaczy przez swą wiarę w wielkiego Boga, zobaczy przemianę i światełko w tunelu. Postańmy do modlitwy. Na początek pomodlimy się o dwie osoby, które są akurat w szpitalu w tym momencie. Będzie to Anna, w niedzielę się o nią modliliśmy, która jutro ma terapię, właśnie tą chemioterapię. No i także Renatka, która nieoczekiwanie miała w poniedziałek pójść na operację, ale pójdzie jutro, tak? Jutro? Teraz na operacji? O, teraz nawet. Która jest akurat teraz na operacji, tutaj przegroda nosowa. No i żeby Pan Bóg poprowadził rękę chirurga, żeby wszystko było tak, jak być powinno. No i na koniec będziemy modlić się o to, byśmy mogli prezentować wszystkie cechy dziecka Bożego. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za ten dzisiejszy wieczór, że tutaj, w tym miejscu możemy być. I tak, Panie Boże nasz, chcemy modlić się najpierw właśnie o nasze siostry, które są w szpitalu. Modlimy się może o Renatkę najpierw, bo ona jest teraz na stole operacyjnym i wieczorem teraz ma być operacja. Modlimy się, Panie Boże, poprowadź jej rękę chirurga. aby wszystko było jak najlepiej. Panie Boże, bo Ty ją powołałeś do śpiewania, powołałeś ją, by głosiła chwałę Twoją właśnie przez śpiew i tam musi wszystko grać, wszystko musi być w jak najlepszym porządku. Dlatego Ty, Panie Boże, pobłogosław teraz lekarzy, którzy będą tę operację przeprowadzać. Panie Boże, jako Twój Kościół modlimy się o członka Twojego Kościoła, modlimy się o Twoje dziecko, a także o naszą siostrę. Panie Boże, aby wszystko było jak najlepiej. Panie Boże, dla Twojej chwały, aby jeszcze mocniej mogła śpiewać dla Twojej chwały, jeszcze mocniej głosić, że Jezus uzdrawia, że Jezus jest Panem. Panie Boże, modlimy się też o Annę, która jutro będzie miała początek tej chemioterapii. Modlimy się, żeby nie było żadnych strasznie nieprzyjemnych symptomów. Modlimy się, żeby wszystko odbyło się dobrze. I wierzymy, że te komórki rakowe są już zabite. Panie nasz i Boże, i szybko się okaże, że tak właśnie jest. Bo Anna ma długo żyć i ma służyć Tobie, Panie Boże, w pełni zdrowia. W imieniu Pana Jezusa się o to modlimy. I też dziękujemy za Twoje słowo, które nam pokazuje, jakie jest Twoje dziecko. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, że my jesteśmy dziećmi Twoimi. Że uczyniłeś nas swoimi dziećmi, Panie Boże, i to jest prawda. Nimi jesteśmy, jak mówi Jan. Panie Boże nasz, wywyższamy Ciebie, że udzielasz nam swojej siły, abyśmy mogli prezentować Twoją chwałę i ten fakt, że Twoimi dziećmi jesteśmy. Niech to, o czym dzisiaj czytaliśmy, niech pozostanie w nas. Niech to, o czym dzisiaj czytaliśmy, może być zawsze w praktyce w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa się modlimy. Amen. Amen. Niech Pan Bóg błogosławi. Do zobaczenia w niedzielę z Bogiem.